Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Będę w Polsce w marcu i wznawiam występy. W marcu Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków. Bilety w sieci na Kubilecik i na Biletynie.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju, jak tam zdrowie kwitnące, bo u mnie już jest wiosna, pan sobie wyobrazi.
Bardzo panu zazdroszczę, proszę pana, tej wiosny. U nas jest beznadziejnie, proszę pana, pogoda taka jesienna, czy nie wiem jak ją nazwać. I cierpimy trochę, no, a u pana...
Kurde, a u mnie się zaczęła w zasadzie 10 lutego, kiedy na całym świecie ogłoszono, że to już tam koniec pandemii nie ma. To naukowcy też tak, nie wzięli mikroskopu ani niczego, tylko tak po prostu koło 10 lutego zauważyłem zjawisko, a jeden komik amerykański ogłaszał, że oni od 1 lutego zaczną likwidować pandemię, bo już jest z nim nie potrzeba do niczego. I wtedy też się zaczęła jakoś tak kapichnę wcześniej wiosna, co poznałem również po tym, że ptaki, które ja lubię, bo są ładne, przychodzą tam czerwone są i są żółte i zielony jeden jest. W związku z tym, jak jest zima, to im ziarka sypie. I one od połowy lutego już nie przychodzą. Te ziarka tam zgniją, albo wypuszczą korzenie, albo skiełkują się, nie wiem co. Pogardziły wszystkim, już się wiosna zaczęła, mamy swoje, poleciały gdzieś.
No tak. Ja też mam, proszę pana, mam tutaj mnóstwo ptaków, też dokarmiam. Ziarna tam, różne inne smakołyki im kupuję, tylko że ja mam dwa koty, proszę pana.
No to dobrze, koty mają co jeść i pan oszczędzi na puszkach.
Jeść i niestety jeden jest taki łowny i parę razy mu się udało złowić ptaka. No są sposoby, że zakłada się jakąś obrożę z dzwonkiem kotu,
ale to jest wbrew naturze. Czasami. Właśnie chciałem pana poprawiać, że pan nie dokarmia ptaków, tylko pan je wabi. No, bo skoro ma pan koty i ten kot czasem trafi coś, to pan wabi te ptaki, tak jak się zanęca ryby, bo ja ewidentnie wabię. Ja wabię po to, żeby popatrzeć na nie. Czytam sobie rano coś i one tak metr ode mnie są, przychodzą po te ziarka, ale już nie przychodzą, bo wiosna. Co tam panie w polityce?
No, proszę pana, w polityce może najpierw to taka... Nie, to chociaż to też jest polityka, panie Wojciechu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o handlu. W niedzielę zakaz handlu, tam są wyznaczone kilka niedziel w roku. Ja już nawet nie pamiętam, ile ich jest, że można handlować. Mogą tylko funkcjonować sklepy w niedzielę i dni świąteczne, w których obsługa to jest rodzina. Ale handlowcy znajdują coraz więcej sposobów na omijanie zakazu handlu w niedzielę. To nasi słuchacze wiedzą, że najpierw jedna sieć sobie wymyśliła, że w prawie każdym sklepie tej sieci będzie placówka pocztowa, proszę pana. No i tam było, że pan mógł pan kupić znaczek, chyba wysłać list też albo odebrać paczkę, co zresztą się zdarza w coraz więcej miejsc jest takich, gdzie można odebrać paczki. A teraz tak napisano, że zabawy sieci handlowych z ustawodawcami odnośnie do handlu w niedzielę przybierają coraz to nowe formy. Jedna z sieci wpadła na pomysł, że będzie urządzać w sklepach czytelnie i wypożyczalnie książek. Inna padła na taki pomysł, że działa na przystanku autobusowym, bo na przystanku autobusowym sklepy mogą działać, a tam podjeżdża jakiś jeden bus i tak dalej, i tak dalej.
I to jest ludzie... może nawet, proszę pana, ich bus, który
może
oni
ich, tak.
Specjalnie puszczają, 20 metrów przejeżdża i bilety sprzedają na ten bus.
No i co pan powie o takich pomysłach, panie Wojciechu?
No bardzo mi się podobało, że ze Starogardu Gdańskiego, moje strony kociewskie, sprzedaż i wypożyczalnia książek wpadli na to i oni to wpadli sami, bo to jakiś mały sklep. Natomiast ta sieć, o której pan mówi, Intermarché francuska, kto się tu wpuścił i głupio zrobił, to oni mają całą ekipę, która wymyśla takie rzeczy, siadają, czytają pod lupą te ustawy wszystkie i oni też wymyślili, że mają czytelnie książek i wypożyczalnie u siebie, a jednocześnie zachęcają małymi literami, że jakby ktoś w czasie czytania zgłodniał, to może coś tam drapnąć z półki, albo jakby zapomniał mąki, to se może dokupić.
No tak.
No proszę pana, polityków powinniśmy podejrzewać zawsze najpierw o najgorsze. Bo to jest opcja bezpieczna. To jest tak jak z pociągiem na torach. No, jak pan widzi tory i chce się pan położyć spać na torach, to lepiej je podejrzewać o to, że tam jeżdżą pociągi i to często, niż że nie jeżdżą wcale. I z politykami uważam, trzeba ich podejrzewać o najgorsze. I potem można się wycofać zawsze z tego. Więc ja podejrzewam tutaj polityków o to, że oni celowo i świadomie wpisali te wszystkie furtki w sposób następujący to robili. Otóż najpierw pomyśleli sobie, pod nasz katolicki elektorat zrobimy ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Pod naszych rydzyków, którzy dają nam antenę za darmo przed wyborami, zrobimy ustawę. Ale jednocześnie, żeby się na nas nie obraziła reszta ludzi, żeby protestów nie było, żeby sklepy mogły funkcjonować tak jak zawsze, żeby ludzie nie mieli dotkliwości takiej, że sklep nagle nieczynny, to zrobimy furtki i podpowiemy nawet komuś, gdzie te furtki są. Ja ich podejrzewam o coś takiego, o najgorsze.
No ale panie Wojciechu, dlaczego nie może być normalnie? No proszę pana, dlaczego nie mogłoby być w naszym kraju tak, że się mówi tak? Kto chce handlować w niedzielę, proszę bardzo, nie zabraniamy. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, że to święto, że wykorzystuje się ludzi i tak dalej, nie pracujemy. Albo dojść do takiego wniosku, że robimy, no to może głupia sprawa by była, referendum albo głosowanie. Chcecie pracować w niedzielę, nie chcecie pracować w niedzielę.
Ja
a tutaj
widzę.
Wie pan, jak pan patrzy, no teraz pan, długo już pana w Polsce nie ma, jak tak pan przejedzie w niedzielę przez miasto, no to co drugi sklep otwarty jest, proszę pana. No więc picuring z tym zakazem jest.
To, co pan proponuje, żeby sklepikarz sam sobie wybierał, czy ma otwarte, czy nie, to akurat nie działa do końca, bo nawet jeżeli jakiś sklepikarz decyduje, że on w takim razie będzie miał zamknięte w niedzielę, to inni go zmuszą do tego, żeby otworzył. Jak go zmuszą? Jeżeli klient się przyzwyczaja kupować we wszystkie dni tygodnia, również w niedzielę, u konkurencji, która jest dwa domy dalej, to odpływa od tego sklepu, który ma buńczucznie zamknięte w niedzielę. I w którymś momencie ten facet jest zmuszony, w cudzysłowie, ma za małe obroty, on jest zmuszony otworzyć w niedzielę właśnie dlatego, że niektórym wolno, a inni mają zamknięte. Więc to nie jest dobry sposób. Dobry sposób jest taki, albo wszystkim wolno, albo nikomu nie wolno. To jest dobry sposób. No natomiast teraz te wszystkie furtki, to wie pan, jak jest łatwo zlikwidować. Jeżeli chodziło o to, żeby dało się w niedzielę handlować biletami, bo tu koncepcja na dworzec polega na tym busie, co pan opowiedział,
tak,
że sprzedajemy bilety do busa, no to powinno być wyraźnie napisane, że wolno sprzedawać tylko bilety. Otwierasz sklep, ale inne towary wolno sprzedać w poniedziałek albo w sobotę. Natomiast tylko bilety. Czytelnia w Intermarché otwarta, w porządku. Wypożyczalnia książek, w porządku. Ale nie wolno tam nic więcej sprzedawać. Tylko no tak, wolno dać książeczkę. No to jest takie proste do zrobienia.
Słyszałem niedawno taki komunikat, że no takie się dzieją rzeczy właśnie jak z tymi przystankami autobusowymi czy czytelniami, że naślą na tych biednych sklepikarzy kontrolę z sanepidu i skąd indziej i te kontrole będą łupić tych sklepikarzy mandatami o no, sporej wysokości. No nie dość, że człowiek biedny stara się, kombinuje, jak to się mówi, jak koń pod górę, to jeszcze mu rypną jakąś wysoką karę
no
i go całkiem zrujnują.
Ja mam tutaj pytanie o to, co jest celem władzy? Czy dobro obywateli, również tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czyli są sklepikarzem jakimś, czy chodzi o ich dobro, o znalezienie takiego systemu, żeby wszystkim było lepiej, żeby wzrost gospodarczy był i tak dalej? Czy chodzi o to, żeby przysolić karę? Czyli zrobić żeby złapać na czymś obywatela, przysolić karę i ukarać? Czy władzy chodzi o to, żeby rządzić? Bo wydaliśmy zakaz i teraz będziemy kontrolę nasyłać. To jest rząd. I jeszcze mandaty do tego, zarządzanie. Będziemy wami zarządzać, musicie nas słuchać. Czy władzy o to chodzi? Czy może władzy chodzi, czy powinno władzy chodzić o to, żeby nam się żyło lepiej i łatwiej i spokojniej,
no
a
tak,
nie żeby ukarać nas bez przerwy?
Sądzę, że o to powinno chodzić władzy, proszę pana, no bo wie pan, jak już nastąpiła ta transformacja ustrojowa, wolne państwo powstało, tak się przynajmniej mówiło, to jak najmniej ingerencji państwa i jak sama nazwa mówi, wolny rynek, a on przestaje być wolny ten rynek, bo gdzieś tam nad tym wolnym rynkiem karząca ręka sprawiedliwości, jak się mówiło kiedyś, ludowej czuwa i teraz będą tych ludzi ścigać. Ale wyczytałem, taka ciekawa inicjatywa, na pewno pan też czytał, jeżeli chodzi o handel, państwo miało utworzyć narodowy holding spożywczy, albo inaczej krajową grupę spożywczą. No i pojawili się już ludzie, którzy obiecywali, że zaraz to będzie. Były minister rolnictwa, pan Ardanowski, później Jacek Sasin wziął sprawę w swoje ręce. Wydano, proszę pana, ponad 100 milionów złotych na utworzenie tego narodowego holdingu spożywczego i te 100 milionów zostało wydanych bezsensownie, bo nic nie powstało. A rzecz miała polegać na tym, że państwo ma sieć sklepów, skupuje od rolników bezpośrednio jakieś tam produkty, przetwarza je i my zadowoleni idziemy do tych sklepów i kupujemy wszystko, no prawie prosto z pola, bez wielkiego narzutu. Jakieś marzenie o spółdzielni takiej, ja nie wiem jak to, PSS z Połem się nazywało. No, no, WSS właśnie z Połem jest, było chyba. Nie
no niestety wodzem jest Jarosław Kaczyński i on ma koncepcję wyłącznie z PRL-u. Ma już też ciasną siatkę mózgu z powodu wieku. Rzadko który człowiek w tym wieku ma umysł tak samo bystry jak 30-latkowie, którzy wygrywają nagrody Nobla z fizyki.
Ale to nostalgia, panie Wojciechu, to jest tęsknota
no ja nie wiem, co tam u niego. Ale to, no, to jest skostniałe myślenie, w dodatku takie, które się nie sprawdziło nigdzie. Ono się za komuny nie sprawdziło. Gospodarka socjalistyczna zbankrutowała dlatego, że była socjalistyczna i że tyle socjalu w niej było. I takie bezsensowne pomysły. Nie słyszałem, żeby się ten koncept gdzieś sprawdził, że państwo jest właścicielem sieci sklepów. Oni mu używają nazwy holding. To są chłoptasie, którzy się kompletnie nie znają na ekonomii, tylko przeczytali jakieś książki, tam na kurs poszli, studia może nawet skończyli, a to są wszystko kursa, proszę pana, pomaturalne, te studia. I używają zagranicznej nazwy, że holding, jakaś wielka, wielka nazwa, wielkie pieniądze. Pan powiedział, że oni zmarnowali te pieniądze? Użył pan takiego określenia?
Tak, panie Wojciechu, zmarnowali, bo to były, wie pan, projekty, planowano, gdzie będą sklepy te otwierane.
Nie, nie zmarnowali.
Zatrudniono ludzi, proszę pana, zrobiono właśnie te różne plany i tak dalej, i tak dalej. Obiecano tym rolnikom, którzy teraz protestują, bo może pan słyszał, że będą tu jabłka kupować, świniaki i inne, proszę pana, zwierzaki, a tu nic. I stubanik też nie ma.
Nie ma kompletnie nic wspólnego z kapitalizmem i wolnym rynkiem, tylko to jest centralnie zarządzana gospodarka. No to obserwowaliśmy na ogromnych populacjach i ogromnych obszarach. Gospodarka centralnie zarządzana w sferze żywności doprowadziła w Związku Sowieckim do tego, że ludzie na Ukrainie zjadali siebie nawzajem. Taki głód był. W Chinach było to samo, jak mieli rewolucję kulturalną, a wcześniej mieli ten skok taki, pięcioletni plan jakiś głupi mieli, rolnicy głodowali, na własnych polach nic im nie rosło. Gospodarka centralnie zarządzana się nie sprawdza. Sprawdza się rozproszenie. Jak jest wielu producentów, konkurują ze sobą, to są wtedy lepsze ceny. A budowanie kolejnego holdingu nie sprawdza się. Moim zdaniem to nie są pieniądze, wracając do tego, co chciałem panu wyłożyć. Oni nie zmarnowali tych pieniędzy. Tutaj trzeba poszukać gorszego słowa i to takiego, które prowadzi do więzienia. Bo to nie jest zwyczajne marnotrawstwo, że ktoś odłożył łopatę, zardzewiała mu, no zmarnowała się łopata, bo zapomniałem, na trawniku odłożyłem. Tylko to jest 100 milionów złotych, które jakiś urzędnik nie swoje pieniądze wkłada w interes, który jest od początku nieroztropny i to nie, że to się zmarnowało i teraz nic z tym nie robimy. Tu powinno być jakieś słowo takie, które prowadzi do kryminału.
Ważna sprawa jest taka, że trzeba no, przemyśleć, porozmawiać z kimś, kto się zna, przekonsultować sprawę. I proszę pana, na przykład pan Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych, nie ma pojęcia, jak miał wyglądać, proszę pana, ten narodowy holding spożywczy, bo nikt z nimi na ten temat nie rozmawiał. A polityk, który się nie zna na tych sprawach i nie wiem, czy chodzi do sklepu w ogóle, mówi tak, że jakby powstał ten holding, to obiecalibyśmy uczciwe ceny dla konsumentów, po których będą sprzedawane, skupione i przerobione przez państwowych holding owoce i przetwory. No koncepcja no, legła w gruzach, no bo nic nie ma za darmo, panie Wojciechu, no nic no, nie ma za darmo.
No to głupek był ten, który to mówił, że obiecamy państwu ceny. Ceny w kapitalizmie ustalają się same na wolnym rynku, a nie, że urzędnik ustala ceny. I on je, z jednej strony prowadzi państwo, które ma konstrukcje prawne do wolnego rynku. A z drugiej strony rozwiązania w ramach tego systemu prawnego proponuje z państwa, które ma centralnie zarządzaną gospodarkę. Ustalimy ceny z góry. Nie da się w kapitalizmie z góry cen ustalić.
No
bo
oczywiście,
trzeba by zmienić kapitalizm na socjalizm i na komunizm, cały system prawny cofnąć do tego, co było za PRL-u i wtedy można regulować ceny odgórnie. Gierek zarządza i ceny słuchają.
Tak jest, no przecież każdy, kto chociaż trochę myśli i nie musi się całkiem dobrze znać na ekonomii, wie, że to konkurencja powoduje to, że ceny towarów spadają, prawda? Jeżeli nie będzie konkurencji, to można to wywindować cenę na samą, na dużą
tak,
wysokość.
Więc holding jest zagrożeniem, a nie remedium na ceny. Holding jest zagrożeniem, bo holding, jak będzie duży, to będzie monopolistą na rynku, będzie taką wielką firmą, że zadusi wszystkie inne, nie ma konkurencji i może sobie ustanawiać wtedy pan urzędnik ceny z sufitu dowolne. O cenach decydują też podatki. To tym mogłaby się władza zająć. Nie regulowaniem cen od góry, że bochenek będzie kosztował 50 groszy niezależnie od tego, ile kosztuje jego wyprodukowanie. Tylko jakby się podatkami zajęli, no to wtedy mają wpływ na ceny. Taki, że jak obniżają podatki, to spadają ceny.
A nie sądzi pan, że takie na przykład powstanie takiego narodowego, gdyby on powstał, tego narodowego holdingu spożywczego, sieć sklepów, tam setki albo tysiące sklepów i tam są jednakowe ceny, niskie teoretycznie sobie możemy teraz powiedzieć, to nie sądzi pan, że to jest zmowa cenowa właśnie, panie Wojciechu?
No to jest zmowa cenowa, ale też jeżeli ceny w tym holdingu będą niskie, to znaczy, że ta grupa, którą oni chcą ratować przed niskimi cenami skupu, czyli rolnicy, że oni też dostaną mało. Bo jeżeli tam na końcu ma być niska cena, no to ten holding będzie na rolnikach wymuszał sprzedajcie nam taniej, bo my chcemy, żeby jabłko w sklepie kosztowało 1 grosz sztuka. No to od was musimy kupić 10 jabłek w cenie za 1 grosz.
Bo to takie przekorne było tłumaczenie, panie Wojciechu, czyli tak, od rolników ten holding skupi po takiej no porządnej cenie wysokiej, a w sklepie po przerobieniu sprzeda taniej nam, konsumentom. I teraz jest pytanie, skąd wziął te pieniądze na to kupienie drożej od rolników? Niech pan zgadnie, panie Wojciechu, i państwo też zgadną, a zagadka jest prosta. Od tych, którzy będą kupować później, czyli od każdego podatnika.
No. Z podatków. Najpierw wezmą w ogóle w innych podatkach. Rolnika opodatkują, za coś tam pana opodatkują i wtedy będą mieli na dotację do swojego holdingu. Słowo holding jest kapitalistyczne, a oni chcą utworzyć socjalistyczne przedsiębiorstwo, które na dotacji jedzie. Nie, w ogóle nie rozmawiajmy o tym idiotycznym pomyśle. To chyba nie wejdzie w życie.
No mam nadzieję, że nie wejdzie w życie, tylko na zakończenie naszej rozmowy dzisiejszej chciałem, panie Wojciechu, tak się zastanowić. No kurczę, przecież na rynku chyba wszystko już wymyślono. Jeżeli ktoś poczyta, proszę pana, sprawdzi, jak jest w jednym kraju, drugim, trzecim, piątym, jak działają spółdzielnie tam we Francji na przykład, które mają własne sklepy produkcyjne i tak dalej, no to jakieś wnioski, środka można wysnuć, a nie wymyślać jakieś horrendalne głupoty. No nie ma mądrych ludzi u nas?
W polityce? Nie za bardzo. Nie, to są cieniasy, to już wiele razy panu mówiłem, że jak ktoś jest dobry prawnik, to nie idzie na posła, tylko ma dobrą kancelarię i sobie zarabia i nie chce mieć nic wspólnego z posłami.
No tak.
I tak dalej. Dobry ekonomista otworzy firmę albo się gdzieś zatrudni, a nie idzie na ministra finansów, bo tam mało zarabia i odchodząc zawsze będzie miał wilczy bilet, czy jak to tam się nazywało. Więc to
tak, wilczy.
Nie, do polityki nie trafiają bystrzaki. Nie trafiają, to już nie te czasy.
Smutna konkluzja, nie będzie, na razie przynajmniej nie ma narodowego holdingu spożywczego, chociaż politycy się odgrażają, 100 milionów co najmniej stracono, odpowiedzialności nikt nie poniesie. I tym optymistycznym akcentem dzisiaj kończymy, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Czajrowski i Andrzej Rudnik.